Popołudnie Wnet.
Jest godzina 16:38 i kontynuujemy temat strajku w oświacie w Popołudniu Wnet. Przy telefonie Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak pan ocenia pierwszy dzień strajku?
Panie redaktorze, nie mamy jeszcze pełnych danych. Na razie z 7 województw ten udział waha się od 98% do 77%. Około godziny 18 myślę, że będziemy mieli już pełne dane, dlatego że jest spotkanie szefów okręgów.
Czyli ten strajk jest taki, że nauczyciele przychodzą do szkoły, a potem wychodzą z tej szkoły, wracają do domów, by następnego dnia przyjść.
Tak.
Czyli to nie są strajki okupacyjne.
Nie. To nie są strajki okupacyjne. To jest strajk w godzinach pracy szkoły. W momencie, kiedy zajęcia w danym dniu się kończą, również nauczyciele i pracownicy, którzy przystąpili do strajku, wracają do swoich domów.
Dane z kuratorium z godziny 12 to 48,5% strajkujących szkół w całej Polsce. Pan uważa, że będzie ich więcej?
Ja jestem co do tego przekonany, bo z tych 7 województw już z danych wynika, że to się waha między 77 a 98%. Nie wiem skąd kuratoria mają już tak dokładne informacje.
To były to natomiast informacje z godziny 12, więc one były dokładne na ulicy na godzinę 12, a pewno to się zmienia.
To oczywiście, że się zmienia. Tak jak powiedziałem, my jeszcze nie dysponujemy pełnymi danymi. Natomiast może być tak, i to jest bardziej niż prawdopodobne, że nasze dane mogą się różnić, dlatego że Ministerstwo Edukacji Narodowej posługuje się, załóżmy, jest zespół szkół, w tym zespole jest liceum, jest technikum, jest szkoła na przykład branżowa i ministerstwo traktuje to jako 3 jednostki, my jako jeden zespół, dlatego że w tym zespole jest jeden pracodawca. I tutaj pewne różnice.
Ale to są szczegóły statystyczne, a istota jest taka, trwa strajk w szkołach, jutro zaczynają się egzaminy, rozmaite egzaminy przed nami.
Jeszcze jutro się nie zaczynają, od razu mówię, zaczynają się we środę.
W środę zaczynają się egzaminy. Pan myśli, ten strajk będzie trwał, bo właściwie teraz nie wiadomo, jakby miał się ten strajk zakończyć, skoro z jednym ze związków zawodowych rząd podpisał porozumienie i powiedział, nie możemy dać teraz więcej, to trudno, żeby nagle rząd sobie przypomniał i pomyślał sobie, to teraz możemy dać więcej. Jak pan sądzi, jak ten strajk długo będzie trwał i jak on się ma skończyć tak naprawdę?
Wszystko jest dzisiaj naprawdę w rękach rządu. Proszę zauważyć, że to, co wczoraj zostało podpisane, to na dobrą sprawę można było podpisać 25 marca, dlatego że nic nowego się nie pojawiło. My cały czas mieliśmy nadzieję, że postulat, który zgłaszamy, a proszę zauważyć, że wykazaliśmy się daleko idącą elastycznością. Zaczynaliśmy od 1000 zł, później było 30% od 1 stycznia, a kolejne nasze ustępstwo, to jest podział tych 30% na 15% od stycznia i 15% od września. Ten postulat nie został uwzględniony.
Tylko,
cały czas tylko czekamy na decyzję.
Jak Związek Nauczycielstwa Polskiego najpierw mówi 1000 zł, a potem 30%, to nie wiadomo, czy te 30% to jest mniej, czy więcej od 1000 zł, bo tak człowiek nie potrafi liczyć, bo nie wiadomo, od czego ma te procenty policzyć.
To znaczy, to jest postulat, który zmniejsza tę skalę pierwszego żądania, rozumiejąc sytuację budżetową. Natomiast już poza tą kwotę na pewno się, czy poza tę wielkość, na pewno związek się nie cofnie. I to już nie chodzi o to, czy związek. Proszę zauważyć, że protest ma charakter niezwiązkowy, tylko jest to procent pracowników oświaty, którzy zadeklarowali w referendum swój udział w akcji strajkowej.
Ale czy Związek Nauczycielstwa Polskiego dokładnie wytłumaczył wszystkim, którzy protestują, na czym polega to porozumienie podpisane z Solidarnością? Czy powiedział o tych dodatkach, czy powiedział o tych godzinach karcianych, czy powiedział o tym, że więcej pieniędzy będzie dla wychowawców, za wychowawstwo tak zwane? Czy to wszystko ci, którzy strajkują, wiedzą, że tak naprawdę to się składa na pewną sumę i pewien bilans bardzo dodatni dla nauczycieli?
Panie redaktorze, no nie mieliśmy okazji z naszymi koleżankami i kolegami rozmawiać na ten temat, natomiast zapewniam pana, że zdecydowana ilość tej tak zwanej piątki Beaty Szydło, bo to w postaci pakietu pięciu, zdecydowana ilość z punktów została nam już przedstawiona w styczniu. To nie jest dla nas nic nowego. Wobec tego na dobrą sprawę nie ma co specjalnie tłumaczyć. Jeżeli ja słyszę, że w porozumieniu znalazł się punkt dotyczący oceny pracy czy skróconego awansu, to ja rozumiem, że my wracamy do tego, co było przed wrześniem 2018 roku, co budziło od początku nas sprzeciw, co artykułowaliśmy w czasie prac w parlamencie. Wobec tego tutaj się nic nie zmienia. Rząd po prostu stawia wreszcie sprawę z głowy na nogi.
A kto postawił tę sprawę na głowie? W którym momencie system oświaty zaczął pana zdaniem źle funkcjonować? Czy teraz, przez ostatnie 3 lata, czy też dużo, dużo wcześniej?
To znaczy, panie redaktorze, pan zna nasz punkt widzenia, jeśli chodzi o reformę strukturalną. No, my do tej pory nie rozumiemy, dlaczego się po prostu ucina głowę kurze, która znosi złote jaja. Myślę o gimnazjach, które się sprawdziły. To było bardzo złe pociągnięcie. Jeszcze gorsze to jest podstawa programowa, która niestety cofa nas o wiele lat. Natomiast jeśli chodzi o sprawy awansu zawodowego, sprawy oceny pracy, no to stało się już za pani Anny Zalewskiej, myślę o roku 2018. Myśmy, jeszcze raz powtórzę, zdecydowanie temu się sprzeciwiali.
Ale to ja przypomnę, panie przewodniczący, że jak wprowadzano gimnazja w Polsce, to Związek Nauczycielstwa Polskiego ostro protestował. Mówił właśnie, że to jest niepotrzebne, że system edukacji się sprawdził, że 8-4 to jest coś bardzo dobrego.
A teraz... Ja panu przypomnę, bo pamięć jest ulotna, to nie jest do końca tak, jak dzisiaj niektórzy mówią, również i pan. Proszę pana, w tym czasie, kiedy wchodziła reforma Handkego, kiedy zostały wprowadzone gimnazja, to wtedy wyrzucono z systemu licea ogólnokształcące i technika. I to już zostało przyjęte ustawowo. I to, że mieliśmy potem zupełnie inny ustrój szkolny z liceami, technikami, to dlatego, że zmieniono ustawę i myśmy protestowali przeciwko temu, co nam system Handkego proponował. Przypomnę, to były lata, kiedy AWS sprawował władzę. Natomiast proszę pana, nawet jeżeli byśmy się skupili tylko na gimnazjach, my mieliśmy wiele obaw, ale okazuje się, że te gimnazja się sprawdziły. Pokazały, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ale jeżeli pan mnie pyta, no to pan, na przykład prezes Kaczyński, był za gimnazjami w roku 98, no i zmienił zdanie. I tylko jest pytanie, dlaczego zmienił? Posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Tak zapisali w swoim programie wyborczym i wygrali wybory. W związku z powyższym realizują przygotowują swój program wyborczy, bo tak była taka słynna konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, kiedy zapowiedziano likwidację gimnazjów. To też dobrze świadczy o politykach, którzy wypełniają obietnice wyborcze. Czy dobrze, czy źle, tego nie wiemy, ale obietnica była obietnicą, panie przewodniczący, i wszyscy słyszeliśmy.
Wie pan, ja jestem co do tego przekonany, że kiedy dzisiaj zwłaszcza uczniowie poczuli i na czym polega ta reforma strukturalna, na czym polega nowa podstawa programowa, myślę, że lepiej by było, aby Prawo i Sprawiedliwość nie zrealizowało swojej obietnicy wyborczej, bo to są ogromne koszty, które poniosła szkoła, poniosło dziecko, a co za tym idzie, ponieśli pracownicy.
Czy poczuli, czy jeszcze nie poczuli, to okaże się dopiero, jak w pełni ta reforma
to znaczy w roku
2025, chyba że kto inny przejmie władzę i będzie chciał cofnąć tą reformę, i wtedy dopiero uczniowie poczują, co to znaczy reformować i kontrreformować i na czym polega bitwa polityczna w Polsce.
Nie, panie redaktorze, pacjent tego nie wytrzyma. Ja nie wyobrażam sobie, żeby teraz zawracać znowuż do systemu sprzed reformy PiS-u, natomiast na pewno trzeba zrobić wszystko, aby zmienić podstawę programową, a to jest wręcz koniecznością dla tego, aby ta polska szkoła, nasza szkoła była szkołą nowoczesną.
O podstawie programowej może kiedyś przy okazji porozmawiamy w studio Radia Wnet, ale teraz przewidywania. Jak i kiedy pana zdaniem ten strajk się skończy? Halo? Przewidywania, jak i kiedy ten strajk się skończy? I nagle skończył się nie strajk.
I przedstawi konkretne propozycje. To, co położył na stole, jest dla nas nie do przyjęcia.
Czyli aż do wyczerpania którejś ze stron będzie tak wyglądała sytuacja. Ale pana zdaniem, czy to jeszcze jedno pytanie. Czy pana zdaniem te wszystkie egzaminy, które są zaplanowane, do których się przygotowują uczniowie przez cały okres edukacji, one będą, odbędą się, czy też ten cykl zostanie zakłócony i nagle będziemy mieli jeden rocznik zupełnie w jakimś zawieszeniu edukacyjnym?
Panie redaktorze, jeszcze raz powiem, strajk trwa. I na ten moment nic nie wskazuje na to, żeby została decyzja w sprawie strajku zmieniona. O tym zresztą decydują poszczególne szkoły, poszczególne placówki.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Krzysztof Baszczyński, wiceprzewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, był gościem popołudnia Wnet. Jest godzina 16:51. Popołudnie Wnet. Czas dla doktora ekonomii. Cezary Mech w studio, Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam państwa serdecznie.
To o pieniądzach porozmawiajmy. Rząd, kolejne piątki, kolejne zobowiązania, kolejne strajki, kolejne podwyżki. Wytrzyma to budżet, wytrzyma to gospodarka?
Znaczy, z jednej strony to niewątpliwie musi tam wytrzymać i wytrzyma, jeśli chodzi o, gdy mówimy o tej tak zwanej piątce Kaczyńskiego. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące tam wzrostu wynagrodzeń na poziomie dla wszystkich wysokości 30%, to tego nie wytrzyma. Przy czym, żeby była jasność, ja na antenie również tego radia mówiłem i jestem wielkim zwolennikiem przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń, przyspieszenia procesu konwergencji. Mówiłem, że gdyby nie polityka jednak schładzania wynagrodzeń w Polsce, która musi się wiązać z tym, że poprzez sprowadzanie milionów imigrantów, która musi się wiązać z tym, że jednak to przyspieszenie tej masy podatkowej nie jest adekwatnie, musi spowodować rozejście tych nożyc. No mówiłem o tym, że można by było się z kwestii popytu, podaży siły roboczej, bo w Polsce tak się składa, że opatrzność nam dała ostatnio, że tak powiem, szansę, ponieważ z jednej strony to roczniki wyżu przechodzą w wiek emerytalny, a z drugiej strony te niskie roczniki wchodzą, więc istnieje szansa na to, żeby przyspieszyć wzrost wynagrodzeń, to te wynagrodzenia by rosły o kilkanaście procent, więc można by było powiedzieć, po dwóch latach byłaby odpowiednia baza podatkowa, żeby sprostać tym wymogom, nie tylko dla nauczycieli, ale i dla innych grup. Niemniej, jeśli chodzi o aktualną sytuację, no to oczywiście nie sprosta. Zaś
jeśli chodzi o podwyżki, bo powiedział pan, tak, że jeśli chodzi o piątkę Kaczyńskiego, tak, na to nas stać.
Znaczy, powiedzmy, może bardziej taki utrudniając ten proces, na powiedzmy 500 plus dla pierwszego dziecka stać i musi nas być stać, bo to tak naprawdę to jest częściowy wzrost podatków, które rodziny płacą na to pierwsze dziecko, więc to musi stać. Jeśli chodzi o płynnościowo, to oczywiście stać, ponieważ no, w zeszły rok był na poziomie, że tak powiem, deficytu strukturalnego tylko o 0,5% PKB, no więc jak mamy na te 3% PKB, o którym tak mówimy, wymóg Unii Europejskiej, no to w sumie by było 2,5%. Jeśli chodzi o obniżki podatków, a więc do tych do 17%, też obniżkę związaną z kosztami jednak uzyskania przychodu, bo to ona tak naprawdę to jest taka ukryta obniżka podatków, też na to stać, i to wiąże się z tym, że jeśli państwo nie wie, na co wydać, to lepiej niech zostawi te pieniądze w kieszeniach obywateli. Na to, na co nas nie stać, to nie stać na strukturalną wzrost, tą 13. emeryturę, ponieważ ona rozsadza obecny system emerytalny i mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że gdyby te zobowiązanie się utrzymało, to tak naprawdę by oznaczało, że podjęliśmy decyzję zwiększającą poziom zadłużenia tego ukrytego, które jest na tablicy Balcerowicza. I tak mówię już na tablicy Balcerowicza, mimo że mówiłem również o tym, znacznie wcześniej o tym zadłużenie.
Tablica Balcerowicza w centrum Warszawy liczy dług.
Tak, dług ten względem rynku kapitałowego i ten względem taki, który jest w postaci i zobowiązania, które tam rząd może sobie przerzucać do ZUS-u, i to jest olbrzymia tam kwota. W każdym bądź razie ten dług by wzrósł w tym momencie podjęcia decyzji, gdyby to miało być co roku, co najmniej 200 miliardów. A więc można by było powiedzieć, 50% dochodów budżetowych by na to musiało w tym roku pójść. I mówię to tak, ja zdaję sobie sprawę, jestem też w okresie, że tak powiem, niedługo będę beneficjentem tego systemu, więc z jednej strony mam rodziców, którzy po prostu czekają na tą wypłatę. Zdaję sobie sprawę, że ta grupa jest w znacznym stopniu grupą taką ubogą. Niezależnie patrząc na to, to trzeba spojrzeć i sobie się zapytać, czy warto jest zwiększać opodatkowanie i zaciągać ten olbrzymi dług, czy te benefity z tego zaciągnięcia tego długu, obciążenia tego pokolenia, tej młodzieży, są adekwatne do tego konieczności spłaty.
Ale
tego długu.
Ale te 880 zł netto dla emerytów to jest jednorazowa wypłata, tak?
Tak, mówimy o dwóch rzeczach. Czy to będzie po prostu stale i to takie naprawdę zobowiązanie dla poszczególnych rządów, i zresztą tak często pada, że jak my będziemy rządzić, to to będzie. Uważajcie, jeśli kto inny przejmie rząd, no to wtedy może to odebrać. I w tym momencie, jeśli nie mówi się klarownie, że to jest jednorazowe, zresztą ta forma też powinna być inna. Powinna być tego typu, że jednak to powinno przejść przez pomoc społeczną, a więc trafić do najuboższych, po to, żeby nie rozsadzać systemu emerytalnego. Ale ponieważ często... pamiętajmy, nawet ta osoba, która ma 13 groszy emerytury, to dostanie całość tego świadczenia, zaś osoba, która nie ma uprawnień emerytalnych, mimo że jeszcze w gorszej sytuacji, jest, nie dostanie.
Często w tym studiu mówiliśmy o tym, że to, co spowodowało kryzysy rozmaite w rozmaitych państwach na świecie, to właśnie rozbudowany system socjalny. To czy nie jest tak, że my rozbudowując ten system socjalny w którymś momencie, w perspektywie kilku lat, spowodujemy ten kryzys gospodarczy, kryzys niewypłacalności?
Znaczy, to tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o kwestie świadczeń emerytalnych, no to mamy 5 bilionów złotych zobowiązań ZUS-u i innych podmiotów, które płacą. No tam wyszły między innymi, że to może być takie niebezpieczeństwo, że w pewnym momencie my będziemy bardzo dużo płacić na armię, ale okaże się, że tak naprawdę armię emerytów i rencistów. To jest, mówimy, jedna kwestia. Zaś, tak jak powiedziałem, 500 plus to nie należy traktować jako rozbudowane świadczenia socjalne, bo to w praktyce to oznacza, że my nie obciążamy rodziców płaceniem podatków za to, że oni wychowują dzieci. Nie opodatkowuje się inwestycji. Bo jeśli by się opodatkowywało inwestycje wszelkiego typu, na przykład przedsiębiorstw, to by tych przedsiębiorstw w ogóle nie było, bo kto by chciał robić? No, ludzie są bardziej altruistyczni, ale jak widzimy, słabo, bo ten przyrost naturalny w Polsce jest bardzo niski. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, a propos tych podatków, no to podatki, no to w tym momencie to jest zmniejszenie opodatkowania obywateli. Jeśli państwo powinno wiedzieć, zwłaszcza tak, które dąży do dogonienia krajów tych zachodnich, powinno wiedzieć, w co należy inwestować, żeby to przyspieszyć. Ale jeśli nie wie, to lepiej niech obniży podatki i niech ludzie sami zainwestują.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Cezary Mech, Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE, był gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 16:59.